Znajdujemy się na stoku Góry Chełmskiej. Za nami oczywiście wysoka górka, Grodzisko. Przed nami XIX-wieczne ogrodzenie oddzielające posesję na Górze Chełmskiej od właśnie posesji dawnego seminarium unickiego, gdzie właściwie kaplica świętego Mikołaja się znajduje do dzisiaj.
Zbigniew Lubaszewski, historyk Muzeum Ziemi Chełmskiej, prezes Chełmskiego Oddziału PTTK.
Na rycinie Teodora Rakowieckiego z roku 1765, słynna najstarsza panorama Chełma, to rzeczywiście ta cerkiew już tutaj jest. I to nawet wygląda tak dosyć solidnie. No może autor nie zachował trochę skali, ale tak w zasadzie to ona ma taką wielkość porównywalną i do katedry, czyli dzisiejszej bazyliki, i do kościoła Rozesłania. No kościół świętego Andrzeja, który no wydaje się teraz taki podobny w zasadzie wielkością mniej więcej, chociaż może nawet trochę większy, no to tu wygląda na taką niewielką świątynię, a tutaj jednak. Więc rzeczywiście obiekt pewnie był dosyć interesujący, jeśli autor go tutaj tak w centrum ładnie wyeksponował. No ja myślę, że i mieszkańcy, i turyści, którzy tak no bardziej szczegółowo zwiedzają miasto, to są jakby zainteresowani tym obiektem. On rzeczywiście wzbudza uwagę. Idąc Lubelską zwykle tam można zerknąć na tą kopułę taką dosyć charakterystyczną, namiotową tej świątyni. I jak są noce muzeum, to oczywiście placówka jest czynna, wiele osób odwiedza, ale nie tylko, żeby oglądać wystawę, która akurat tutaj jest tam prezentowana, tylko żeby zobaczyć samo wnętrze, więc myślę, że ona jest tak dosyć mocno osadzona w historii Chełma. Jest na pewno cennym architektonicznie obiektem. Z samym obiektem i seminarium łączy się mnóstwo ciekawostek różnorodnych, historycznych, mnóstwo ciekawych postaci, chociażby Jadwiga Młodowska. Tutaj liceum obecne rzeczywiście przykłada dużą wagę do tej tradycji. Młodzieży się przypomina tą postać, więc myślę, że to bardzo dobrze, że ten obiekt przeżywa renowację, że zostanie zabezpieczony. Może pojawią się tam jakieś nowe elementy dosyć ciekawe, które będzie można zwiedzać. No i że już po remoncie, kiedy będzie się prezentowała pewnie o wiele lepiej, no stanie się też takim obiektem, gdzie chociażby powrócą te koncerty i mieszkańcy Chełma będą w takiej formie z tego obiektu mogli korzystać.
Jesteśmy przy cerkwi unickiej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chełmie. Jest to najstarsza istniejąca świątynia miasta i w tej chwili trwają prace remontowe połączone z badaniami archeologicznymi.
Paweł Wira, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie.
Obiekt przeżył przynajmniej jeden pożar, był przebudowywany, różne rzeczy się działy we wnętrzu, więc tych problemów jest wiele. No i przez ostatnie tak naprawdę kilkanaście lat czekał na taki poważniejszy remont, który w tej chwili rozpoczął się. Miejsce jest bardzo ciekawe, bo do końca jest nierozpoznane. Jesteśmy na terenie jednego ze starszych cmentarzy chrześcijańskich w Chełmie. Te pochówki, które w tej chwili zostały odkryte, nie jest to koniec. Te najstarsze datowane są wstępnie na wiek XIV, a może nawet XIII. Więc myślę, że te informacje pojawią się bardziej szczegółowe w momencie, kiedy zakończą się badania archeologiczne. A badania będą towarzyszyć odkopaniu fundamentów świątyni, więc będziemy troszeczkę więcej wiedzieć na temat tego cmentarza. Znaczy, jest to remont kompleksowy, powiązany z naprawą tynków na elewacjach, bo tutaj mamy w dużym stopniu tynki współczesne cementowe czy przecierki cementowe. Chcemy tutaj powrócić do tej technologii starszej, czyli do tynków wapienno-piaskowych. Wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich instalacji, które są wewnątrz budynku, wymiana podłogi czy ułożenie nowej posadzki, nowe ogrzewanie posadzkowe i też przy okazji chcemy ustalić, jaka była pierwotna kolorystyka wnętrza, bo spodziewamy się, że świątynia mogła być wewnątrz polichromowana. Po tym remoncie, jeżeli się szczęśliwie zakończy, to obiekt na pewno zyska na funkcjonalności. Będzie taką kolejną wizytówką miasta, no i będzie służył mieszkańcom, turystom, bo w dalszym ciągu będzie tutaj sala ekspozycyjna Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Mieści się tutaj właśnie pomieszczenie muzealne, które zaaranżowane jest właśnie w kaplicy. Kaplica jest to budynek przykładu baroku, aczkolwiek trudno tutaj się doszukiwać takich bardzo intensywnych dekoracji, bo tego nie ma. On jest taki bardziej prosty w swojej konstrukcji.
Natalia Jędruszczak, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Stojąc frontem do budynku, który jest budynkiem jednonawowym, z prawej strony tego budynku mamy taką wieżyczkę. I co ciekawe, ta wieżyczka jest wejściem, no na dzisiaj już niedostępnym, ponieważ już nie ma w niej schodów, bo to były schody drewniane, uległy całkowitemu zniszczeniu. Wejście do tej wieżyczki i pierwotnie na chór prowadziło z zewnątrz. Od wewnątrz też możemy wejść, ale najprawdopodobniej jest to po prostu już wejście takie wtórnie zrobione po momencie zamurowania tego właśnie wejścia do wieżyczki. Brakuje takich typowych elementów baroku, czyli takiego zwieńczenia, dwóch wież, które można zobaczyć w innych kościołach w Chełmie. Jest to dosyć skromna budowla, no aczkolwiek bardzo, bardzo ciekawa.
Słuchaj, masz wyrysować w tym, ten szczególnie nas interesuje 33, bo jego eksplorujemy i z 34 wyjmiemy dla antropologa czaszkę. Żuchwa odsłoniona będzie, o! Teraz jest dobrze. Teraz można robić różne zbliżenia. Sobie czaszkę tu zrobię. Zaplanowaliśmy badanie wnętrza świątyni i w tej chwili dopiero założyliśmy wykop w środku w prezbiterium dawnej apsydy, żeby zbadać stopę fundamentową i co było wewnątrz cerkwi późniejszej kaplicy.
Doktor Stanisław Gołub, archeolog.
Drugi etap prac równoległy, ponieważ nie było tutaj badań nigdy, to teraz odsłaniamy fundamenty poniżej części naziemnej z cegieł i natrafiliśmy na odsadzki z kamieni, które mogą wskazywać, jest to wstępna hipoteza, że mamy do czynienia z mniejszą cerkwią starszą. Wiemy ze źródeł archiwalnych, że były przed tą obecną świątynią z XVIII wieku były starsze cerkwie, ale przyjmowało się, że one były drewniane. Tutaj mamy w części apsydalnej bardzo szeroki fundament z kamieni łączonych z zaprawą wapienną, który się nie schodzi z obecną wydłużoną apsydą cerkwi tej nowożytnej XVIII-wiecznej. I groby też na to wskazują, bo dookoła natrafiliśmy na szereg grobów, większość XVI-XVII wieku, czyli znacznie wcześniej niż obecna cerkiew. Ważnym dla nas zagadnieniem poznawczym jest wyjaśnienie, jak się ma cmentarz XVI-wieczny, który stwierdzono niedaleko na wschód od obecnej cerkwi, czyli za murem obecnej szkoły, do obecnych świątyń, które badamy. Dobra. Jakbyś wrysował to przerywanymi, negatyw, bo skoro palce są prawej ręki po tej stronie, lewej
to
ręki,
widać,
to znaczy, że miał złożone na miednicy.
Dlatego nie byłem pewien, jak odkrywaliśmy, gdzie jest góra, gdzie jest dół.
No wiem, bo
to paliczki nie
założone, te paliczki są założone na, tak, łokieć, potem na łokieć prawej ręki aż nawet.
Tak.
Miał długie ręce.
Dlatego się zdziwiłem, dlaczego przy łokciu są paliczki.
Czy miał bardzo długie ręce, widzę po przedramiach, miał długie ręce. Zgadza się. Dobrze.
No jesteśmy już przy cerkwi świętego Mikołaja. Rzeczywiście kiedyś ten teren wyglądał zupełnie inaczej. Ta pierwsza drewniana świątynia to oczywiście no nie była otoczona tymi budynkami seminaryjnymi. W otoczeniu świątyni był cmentarz, bo wtedy przy świątyniach były cmentarze. Dopiero właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku cmentarze przeniesiono na obrzeże miasta. Wiemy, że tam w czasach księcia Daniela było kilka obiektów sakralnych, ale pierwsza wzmianka o tej cerkwi to rok 1428. Była to wtedy jedna z parafii prawosławnych. Obiekt był drewniany, jak wynika z opisów. Tutaj posiłkuje się opracowaniem pana Czesława Kiełbonia, cerkiew unicka pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chełmie. Pod koniec XVI wieku, kiedy podpisano Unię Brzeską, no tak jak większość obiektów na terenie Chełma, był takim jakby obiektem sporu między wyznawcami prawosławia, a wyznawcami nowej wspólnoty kościoła unickiego. Ostatecznie podjęto decyzję, że jednak ta świątynia będzie przeznaczona dla unitów.
Macie pointerka tutaj?
Nie chcesz, to możesz sobie machnąć wykrywaczem.
Dawaj.
Tu mam kilkadziesiąt fragmentów ceramiki właśnie z wieku XIII. I tu są te typowe danielowskie wylewy naczyń zdobione pobiałką, czyli taką białą, rozrobioną glinką i to wtedy nadaje taki specjalny charakter. Widać, to były naczynia użytkowe, mamy jakąś jedną misę i świadczy to o tym, że w XIII wieku było tutaj skoncentrowane osadnictwo poniżej grodu książęcego. Z takich ciekawszych zabytków jeszcze z tego okresu to mamy dwa fragmenty bransolety ze szkła, to była taka typowa ozdoba z XIII wieku. Ją właśnie tam znaleźliśmy w tym obiekcie, więc musiał być to obiekt, który funkcjonował przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt lat, stąd tak dużo materiału użytkowego. Ten obiekt XIII-wieczny został objęty wkopami pod groby z wieku XVI, ponieważ w czasie pochówków w XVI wieku nie składano z reguły wyposażenia. Ciekawostką jest też bryła z żużla, którą znalazłem. Ona jest charakterystyczna dla podgrodzia Chełma, ponieważ było tutaj duże zapotrzebowanie na żelazo, były kuźnie w okolicy obecnej szkoły Czarnieckiego. Często wypalano żelazo z rud darniowych w garnkach i wtedy na dnie garnka powstawała taka podkówka, taki kształt dolnego kamienia i to później szło do obróbki kowalskiej. Tutaj też taki fragment był, co całkowicie potwierdza, że tutaj jednak się mieściła osada, która została zniszczona w średniowieczu i w XVI wieku przez obiekty sakralne, te cerkwie nowe i cmentarz.
Później takie ważne wydarzenia to jakby kolejne pożary, bo w zasadzie wtedy Chełm bardzo często był niszczony w wyniku pożarów między innymi. Też i pod koniec XVI wieku, więc ta cerkiew też była niszczona, no ale jakoś tam remontowała, przetrwała do XVIII wieku. No i tutaj bardzo ważny moment nastąpił właśnie w tym XVIII wieku, kiedy z inicjatywy Maksymiliana Ryła, jednego z biskupów unickich, powstało seminarium duchowne, dla którego przeznaczono właśnie miejsca tutaj w pobliżu świątyni. No i wkrótce rzeczywiście te budynki zaczęły powstawać tak stopniowo. Ten obecny kompleks to jest jakby kwestia rozbudowy obiektu jeszcze i w XIX wieku. No a sama świątynia miała zostać włączona jako taka cerkiew seminaryjna, kaplica seminaryjna. Tutaj właśnie często tak zamiennie używamy określenia kaplica, cerkiew. Formalna nazwa to jednak cerkiew unicka pod wezwaniem świętego Mikołaja. Taką nazwą jest wpisana do rejestru zabytków. No i w tym momencie zdecydowano się jakby na bazie tej cerkwi drewnianej wybudować obiekt murowany. Też mamy tutaj problem, bo właściwie w różnych publikacjach różne tu są informacje. Były nawet i kiedyś takie informacje, że na początku XVIII wieku, ale to wydaje się mało prawdopodobne. Raczej teraz się sugeruje, że połowa XVIII wieku, czyli mniej więcej w tym czasie, kiedy seminarium zostało powołane.
Weszliśmy do części, która dla nas, muzealników, pełniła funkcję szatni. Tutaj też jest wejście takimi pięknymi, skręconymi schodami na chór. To, o czym mówiłam, możemy się pokusić o to, żeby wejść na te schody. Dobra, to spróbujemy wejść. Mamy piękny widok na nawę główną, na apsydę tego kościoła, która jest taka właśnie owalna. I to, co widzimy na wprost, to są właśnie te takie nasze, w cudzysłowie, magiczne drzwi. Konserwator te drzwi nazwał kapsułą czasu. To jest właśnie na osi głównej naszego budynku i przez te drzwi prowadziło wejście do szkoły, która się dosłownie za tą apsydą główną znajduje. Pomieszczenie, tak jak wspominałam, jednonawowe, wspierane tutaj na kolumnach. Wysoko jest umieszczony herb miasta Chełma. I wcześniejsze zdjęcia z lat 20. pokazują, że w miejscu tego herbu znajdował się krzyż, bo to była funkcja sakralna, więc krzyż tutaj jest. Co ciekawe, my ten krzyż też z tej takiej kapsuły czasu wydobyliśmy i też będziemy poddawali konserwacji. On nie będzie umieszczany w tym samym miejscu, ale będzie stanowił ekspozycję tutaj właśnie naszą muzealną. Teraz zapraszam z powrotem po tych naszych pięknych, krętych schodkach i podejdziemy do drzwi prowadzących do tej naszej kapsuły czasu.
Tutaj, na szyi. Trzeba było je obczyścić, każdego z nich, bo są tak
o,
malutkie.
Kurczę.
Cały w bryłkach.
Cały naszyjnik. No. To tak jak ten, te wszystkie przy cerkwiach, XVI wiek, XVII może i tak było. Ja zrobię i będziesz zbierał je do tego, do woreczka. Rafał, ty musisz to wrysować, takie kropeczki, żeby był rozsypany.
Tu masz olek w razie czego?
Naszyjnik.
Żyj, tak?
Tak. Paciorki różnokolorowe rzeczywiście.
To chyba jest szkło.
Szkło ja białe,
tak. Tak się
opalizuje,
prawda?
Tak, tak wygląda na szkło. Bo tu są takie zespoły, tych widzę, o tu głębi.
Parę sztuk.
No, po parę sztuk. Czarne i białe. Ciekawe, czarna jest rzadsza. No to musi dokładnie, o, jest ich kolor, kobalt. O, to jest ładne.
A, ładne, no.
O kurczę, patrz, jak ładnie tutaj, widzisz, o tu. Jeszcze fragment naszyjnika został. A tam jeszcze ząbki są malutkie. No to dziecko ma bardzo...
Mleczaki.
Mleczaki.
Usta w środku korzenia.
Masz pan rację, to są mleczaki. Wokół murów świątyni jest sporo grobów osób młodocianych i dzieci. No wyjątkowy mamy grób noworodka, który się dobrze zachował. Kreda tutaj ma takie dosyć właściwości dobre izolacyjne. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo mamy cztery warstwy pochówków. Od góry mamy pozostałości trumny najmłodszej z XVIII wieku, czyli z czasów budowy tej najmłodszej świątyni. I my, badając stopę fundamentową cerkwi, schodziliśmy na mniej więcej metrze szerokości w celu zbadania poziomów grobów. Po kolei znaleźliśmy te trzy dolne warstwy. Jeden grób małego dziecka, jeden tylko czaszkę, ponieważ dalej wchodzi w głąb profilu. I zbadaliśmy ten grób najstarszy, który jest najgłębiej, już około metra poniżej odsadzki obecnej cerkwi, wykopany w twardej kredzie, jama grobowa, i to był grób trumienny, ponieważ zachowały się ćwieki bite w narożnikach. I kilka fragmentów ceramiki, które wydatują nam ten grób. Też osobnik młodociany i ta dolna część została zniszczona. Tutaj mamy fragment tego szkieletu, widać kości są dobrze zachowane, zęby niestarte powierzchnie, co wskazuje, że osobnik był w młodocianym wieku, powiedzmy sobie dorosły, ale w tamtym czasie ludzie w średniowieczu albo w początku nowożytności byli bardzo zdrowi, więc tutaj, jeżeli są ubytki zębów, to tylko mechaniczne. Patrzę na czaszkę. Czaszka, zaraz muszę popatrzeć na szwy. Czaszka już ma zobliterowane kości, czyli wskazuje na to, że to nie był osobnik stary, bo tu zupełnie są wzrosty, tylko osobnik, powiedzmy sobie, między 20 a 30, ale to dokładny wiek ustali antropolog. Teraz wkroczą budowlańcy i będą zasypywali, pracowali przy izolacji tego fundamentu. Teraz bo jak muszę zawołać, bo wydojechali. Panowie, możecie działać!
Ważnym momentem był rok 1875, likwidacja Unii, no i obiekt zostaje przejęty przez wyznawców prawosławia i w miejsce seminarium unickiego zaczyna tu funkcjonować seminarium prawosławne, no więc świątynia też musiała zmienić kształt. Przynajmniej te kopuły musiały być takie bardziej cebulaste. Tutaj widzimy, prawda, na tym zdjęciu. 1913. No jest ta główna część podobna, ale w zwieńczeniu, tej sygnaturce, jest jednak taka cebulasta kopuła, więc no może to tak do końca cerkwi w sumie takiej klasycznej nie przypominało, bo jednak to nam się tak kojarzyło z większymi kopułami, większą ilością kopuł. Tutaj to w zasadzie tylko ta sygnaturka, no ale sam kształt jest taki ewidentny. Samo seminarium funkcjonowało do 1890, bo wtedy wybudowano nowy budynek dla seminarium prawosławnego, czyli dzisiejszy budynek pierwszego LO, a tutaj funkcjonowała szkoła diaków. W okresie I wojny światowej, jak to zwykle bywało w czasie wojen, takie obiekty były przejmowane na potrzeby szpitali. Tutaj rzeczywiście szpital austriacki. Konsekwencją była taka duża dewastacja i seminarium, i świątyni. Tutaj w okresie międzywojennym, kiedy właśnie pojawia się Jadwiga Młodowska i rozpoczyna organizację seminarium nauczycielskiego żeńskiego w 19 roku, no to miała duże problemy organizacyjne, żeby to uporządkować. Nawet przez pewien czas szkoła musiała korzystać z pomieszczeń seminarium nauczycielskiego męskiego przy ulicy Reformackiej. Tam już to seminarium było zorganizowane, a tutaj trzeba było wszystko od podstaw, ławki, remont, ale Jadwiga Młodowska wszystko to zrealizowała. No i rzeczywiście seminarium się stało faktem, no i było taką jedną z ważniejszych placówek w okresie międzywojennym. W latach 30. podjęto jednak decyzję o likwidacji seminarium. To się wiązało z takimi planami powołania jakby w tych budynkach liceum żeńskiego. Wtedy akurat w państwie polskim zlikwidowano koedukację. Czarniecki stał się liceum męskim. No a tym drugim żeńskim miał być liceum imienia Królowej Jadwigi, z czasem właśnie takie imię nadano. No i rzeczywiście Jadwiga Młodowska rozpoczęła przekształcanie placówki, no ale zmarła w roku 1934 i tutaj jej następczynie kontynuowały to dzieło, ale kaplica rzeczywiście funkcjonowała jako obiekt sakralny, jako kaplica szkolna, przynajmniej w tym czasie. No i Jadwigę Młodowską upamiętniono również tablicą, która została właśnie po jej śmierci ufundowana we wnętrzu kaplicy, po prawej stronie na takim filarze pomiędzy główną nawą, a już tutaj prezbiterium.
Przed nami nisza w apsydzie głównej, która była połączeniem ze szkołą. W momencie, kiedy kaplica była używana jako obiekt sakralny, ta nisza nie była widoczna, bo była zasłonięta ołtarzem. Natomiast w momencie, kiedy obiekt już nie pełni funkcji sakralnej, a zaczął pełnić funkcję właśnie muzealną, wejście od strony szkoły zostało zamurowane, a od strony muzeum pozostała taka niewiadoma nisza, więc postanowiono ją troszeczkę zamaskować, wstawić takie niezbyt piękne drzwi.
W latach 70., tak? Przy tych
w latach 70., 80. Muzealnicy wiedzieli, że te drzwi są, ponieważ trzeba było dla takich rzeczy ekspozycyjnych tą niszę zasłonić, bo ona jest po prostu była niewygodna do jakiejkolwiek aranżacji, więc na początku wysłaniano ją płótnem, potem właśnie starano się ustawiać jakieś takie elementy tutaj, które by to zasłoniły. Podjęto też decyzję, żeby po prostu przesłonić to taką, nie wiem, płytą kartogipsową, żeby stanowiło to całość. No i w momencie, kiedy teraz to zciągamy, powiedzmy, otwieramy te nasze drzwi, które tutaj są. No mamy takie małe pomieszczenie, choć pomieszczenie jest dużo wyższe w środku, niż by się wydawało.
Można?
Można.
Wiszą te pajęczyny. Pajęczyny też są, już można powiedzieć, historyczne.
W środku to jest tak mniej więcej 4 metry, myślę, że gdzieś może mieć wysokość tego pomieszczenia. No pomieszczenie jest malutkie. Tutaj właśnie zostały znalezione fragmenty ołtarzowe z ołtarza, który służył w tym miejscu w latach 20., 30. XX wieku. Te części ołtarzowe są dosyć duże, bo one mają tak 2,5 do 3 metrów wysokości. Drewniane, pokryte właśnie malaturą, pokryte też fragmentami złotej farby, więc naszym celem będzie powrócenie do tego pierwotnego formy. To są bardzo jasne barwy, takie wpadające odcienie żółci, trochę właśnie złota. One są skromne, to nie są takie przepyszne, barokowe rzeczy, ale są bardzo takie eleganckie w formie, więc myślę, że teraz po prostu przyszedł na to czas, żeby wyciągnąć z tajemniczego miejsca te wszystkie elementy. Poddamy to, mam nadzieję, konserwacji. To przy otwarciu tej kaplicy ponownie dla zwiedzających będzie taki ciekawy element ekspozycyjny.
Po II wojnie światowej budynek był niestety początkowo zdewastowany. W budynkach seminarium funkcjonowały kolejne placówki. Przez pewien czas jeszcze liceum imienia Królowej Jadwigi, ale później liceum zostało połączone z liceum Czarnieckiego, bo ponownie przywrócono koedukację. No i tutaj przeznaczono ten budynek dla studium wychowawczym przedszkoli, tak zwane przedszkolanki przez wiele lat tutaj funkcjonowały. Po kolejnych zmianach był też zespół szkół pedagogicznych, te zmiany organizacyjne były takie różnorodne i dosyć skomplikowane. No obecnie mamy 4. liceum ogólnokształcące imienia dr Jadwigi Młodowskiej.
A jaką funkcję pełniła po wojnie sama kaplica?
Tak się podaje, że była właśnie takim magazynem opału, prawda, czyli magazynem węgla, no i siłą rzeczy ulegała dewastacji. Po II wojnie światowej nie za bardzo obiekty sakralne mogły się tutaj odrodzić. No i tak dotrwała do lat 70. W 69 roku została wpisana kaplica i seminarium do rejestru zabytków. No i w latach 70. przeprowadzono remont i ostatecznie sam budynek cerkwi przeznaczono na potrzeby muzealne. Z tego co pamiętam, to jedna z pierwszych ekspozycji była poświęcona historii PTTK. bo akurat w 80 roku oddział PTTK obchodził 70-lecie istnienia. No i bardzo szybko jednak dostrzeżono też takie walory akustyczne tego pomieszczenia i był taki moment, kiedy kaplica była miejscem bardzo intensywnie organizowanych koncertów. Koncerty były bardzo popularne. Często bywały takie sytuacje, że brakowało miejsc, bo oczywiście kaplica miała ograniczoną możliwości. No później jakby zmieniła się trochę koncepcja, były takie wystawy, które już uniemożliwiały umieszczenie krzesełek, więc zrezygnowano z tych koncertów. No ale ja myślę, że wielu mieszkańców Chełma ciągle pamięta o tych koncertach i pewnie z dużą ochotą by powrócili do tych koncertów i ich słuchania.
Tutaj koncertowali muzycy grający Chopina. Tutaj były też wieczory poetyckie. Chcemy powrócić do takich właśnie wieczorów, do takich właśnie wspomnień, do takich właśnie koncertów, tym bardziej, że mamy ku temu możliwość. To, co też widzimy na planach i to, co też można zobaczyć. Zaplanowany jest zakup fortepianu koncertowego. Zaplanowany jest zakup krzeseł, gdzie by można było posadzić naszą widownię. I to wszystko będzie w aranżacji właśnie takiej muzealnej. I chcemy tak troszeczkę bardziej, żeby to była animacja może naszej lokalnej społeczności. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem muzyki i nie wiem, koncerty churalne go bardzo będą interesowały, żeby mógł przyjść i przy okazji też zobaczyć te nasze ekspozycje muzealne. I z drugiej strony dla osoby, która jest związana bardziej właśnie ze sztuką, aspekt muzyczny też wiadomo kształci, też rozwija percepcję, też rozwija różne możliwości. Można połączyć jedno z drugim, więc spróbujmy, dlaczego nie?